Drodzy w Panu, pokój wszystkim. Jak zazwyczaj bywa, zgodnie z pewnym zwyczajem, który u nas się utarł, dobrym zwyczajem, inni mówią tradycją, dobrą tradycją, tradycją, która niesie za sobą coś, co zbliża nas do Pana Boga, chciałem przekazać pozdrowienia na samym wstępie. Pozdrowienia od zboru, z którego przyjeżdżam. Pozdrowienia z Kędzierzyna Koźla. Pozdrowienia od moich najbliższych, czyli od żony Eli oraz od mamy mojej teściowej siostry Sordel. I niniejszym te pozdrowienia z życzeniami błogosławieństw przekazuję braterstwu.
Dziękuję.
Ach, byłbym zapomniał. Indywidualnie jeszcze jedna siostra. Siostra Lucyna Konecka dzwoniła w tamtym tygodniu w piątek. Też prosiła o przekazanie pozdrowień. Ma wspomnienia bardzo miłe, może nie wszyscy ją znają, ale ma bardzo miłe wspomnienia. Do dzisiaj w niej są wspomnienia z kursu, na którym tutaj kiedyś była. To musiało być już dosyć dawno, bo pamięta, że to brat Rorata był tym, który w tym kursie też uczestniczył. No i tutaj część z Was młodych, którzy wówczas pewnie byli chłopcami kilkunastoletnimi, dziewczynami kilkunastoletnimi, a dzisiaj już jesteście być może nawet głowami rodzin. W związku z tym od niej też przekazuję pozdrowienia. Dziękuję. W drugiej Księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale znajdujemy takie słowa, doskonale znane wszystkim. A wy będziecie mi, w 6 wersecie, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Teć są słowa, które mówić będziesz do synów izraelskich. Wy. Wy Izraelu cielesny, wy Izraelu duchowy. I chciałbym, żeby trochę zatrzymać się właśnie nad tym przesłaniem i co wokół niego może się kryć. A tak do tego jeszcze dodatkowo sprowokowała mnie między innymi ta rozmowa, dyskusja, która na tym między innymi Braleszek i niektórzy byli z braterstwa, ale w Krzysiu, dotyczące kapłaństwa, którą mieliśmy w Miechowie. I która spowodowała u mnie taką refleksję. Pojechaliśmy, mieliśmy się zastanawiać nad kapłaństwem. Ja na przykład jestem tym, który wychował się nawet i przebadał, przeczytał, zastanawiał się, wysłuchał ileś tam wykładów. Doszedłem do wniosku, jak ja mało wiem o kapłaństwie. Porażające. I moje rozważanie jest między innymi po to, że wynikło właśnie z tej refleksji. Jeżeli komuś pomoże w zastanawianiu się i w pójściu w tym kierunku, to myślę, że będzie to dla nas na zbudowanie, a wszystkim na chwałę. Bo jak wiele, z wielu punktów na to widzenia można popatrzeć. Idealnym spojrzeniem byłoby to spojrzenie Pana Boga. Czyli ze wszystkich punktów widzenia. Ba, trudne. I spróbujemy zastanowić się nad tym w możliwie z kilku różnych spojrzeń, różnorodnych, po to, żeby sobie choćby uzmysłowić szerokość zagadnienia. I po to, żeby potem umieć albo przynajmniej uzmysłowić sobie, w tym, w którym kierunku iść, że jeżeli jest powiedziane do kogoś, ty jesteś kapłaństwem, wy jesteście kapłaństwem, my jesteśmy kapłaństwem, to żebyśmy się starali zrozumieć, na czym to kapłaństwo może polegać, z czym może być związane, co jest od nas oczekiwane, co nam daje. Właściwie tak popatrzymy, to jest to związane z większą obietnicą, ale jednak powinno być związane z pewnymi wymogami. Pierwsze spojrzenie. Takie, no powiedzmy sobie, spojrzenie dosyć dosłowne. Gdy otworzyłem Nowy Testament, popatrzyłem, no to kapłaństwo przetłumaczone tam było w Nowym Testamencie, w greckim, ze słowa presbyteros, ale także ze słowa hiereus. Dla nas, którzy nie znamy greckiego, którzy oczywiście opieramy się tylko o tłumaczeniu, no może to być wszystko jedno. Ale widocznie, skoro już wówczas rozróżniano, to mogą to być jakieś różnice. Bo presbyteros to jest starszy, czyli dawniej ten, który przewodził w zebraniu, szczególnie w nabożeństwach pierwszych chrześcijan. A z kolei hiereus od słowa heros to jest od słowa poświęcony. No. Więc tu jakby w dwóch kierunkach idzie. Czy to dotyczy tych, którzy tylko przewodniczą? Czy to dotyczy tych, którzy są poświęceni? W trakcie, oczywiście, czy już wcześniej, niektórzy braterstwo mi powiedzą, że no, może nie będę to uprzedzał, że no, na pewno nie dotyczy tylko tych, którzy przewodniczą. To od razu powiem. Bo dalej idąc, no jak się popatrzy na to kapłaństwo izraelskie, no bo do niego się odwołujemy, które było w czasach Pana Jezusa, to jak to ono wyglądało? No było związane oczywiście ze składaniem ofiar, ze sprawowaniem pewnych obrzędów religijnych, z posługą świątyni, z przygotowaniem tych ofiar i wszystkiego, co z tym jest związane, z tradycją, staraniem się przekazywania pewnej tradycji, związanej z tym, że ci kapłani byli posadzeni w tych miejscach, żeby mieć kontakt z ludem w różnych na terenie Izraela. Ale to by było nawiązanie do tego kapłaństwa, które wcześniej zostało w Starym Testamencie ustanowione, że to by się zgadzało. Ale jak sobie popatrzymy i poczytamy Nowy Testament, to zauważymy, że kapłaństwo ówczesne straciło jedną rzecz. Nie nauczało. Nauczanie zostawiono bardziej nauczonym w piśmie, faryzeuszom. A to już tak się pojawił pierwszy znak zapytania. Czy na tym kapłaństwie się możemy wzorować? No nie bardzo. A jeszcze jak sobie poczytamy i znajdziemy, że to kapłaństwo, które za czasów Pana Jezusa było izraelskie, to znajdziemy, że to kapłaństwo właściwie, mimo że nawiązuje do Sadoka, do tego kapłaństwa wcześniejszego jeszcze, do kapłaństwa aaronowego, to kapłaństwo zostało zorganizowane w ten sposób, że było z akceptacją i z posadowieniem najpierw tych najeźdźców syryjskich, a potem także z akceptacją Rzymu. Też wątpliwość ogromna, czy to jest to kapłaństwo. No raczej nie. Na którym się powinniśmy wzorować. I to taka jedna refleksja. Zatem sobie można uzmysłowić, że trzeba doprecyzować albo poszukać na przykładzie kapłaństwa w Izraela, na którym się możemy i w jakim zakresie opierać. No na pewno, jeżeli przeczytamy to, co jest zapisane może w Nowym Testamencie, jeżeli już jesteśmy przy Nowym Testamencie, co jest zapisane w liście do Rzymian, list do Rzymian, 15 rozdział, to taki sygnał też znajdziemy. 15 rozdział i to wersety od 15 do 18, z tym, że tam nas będzie interesowała tylko pewna sentencja tego. To znajdziemy takie słowa. Piszący tak przekazał: a pisałem do was, bracia, poniekąd śmielej, jakoby was napominając przez łaskę, która dana mi jest od Boga, na to, abym był sługą Jezusa Chrystusa między pogany, świętobliwie pracując w Ewangelii Bożej, aby ofiara pogan stała się przyjemna, poświęcona przez Ducha Świętego. Mam się wtedy czem chlubić w Chrystusie Jezusie w rzeczach Bożych. Albowiem nie śmiałbym mówić tego, czego by nie sprawował Chrystus przez mnie w przywodzeniu ku posłuszeństwu pogan i przez słowo i przez uczynek. Przez moc znamion i cudów, przez moc Ducha Bożego, tak iżem od Jeruzalemu i okolicznych krain aż do Iliryku napełnił Ewangelię Chrystusową. A to usiłując skazywać Ewangelię, gdzie imianowany nie był Chrystus, abym na cudzym fundamencie nie budował. I tak dalej. I tu oczywista jest podpowiedź. Ten, który został wybrany przez Chrystusa do posługi, poświęcony. I jeżeli kapłaństwo zwiążemy z poświęceniem, wskazuje na pewne elementy, które wiemy, które znamy. Można, jeżeli to kapłaństwo, ta posługa ma być, to musi być na gruncie chrystusowym, musi być w Duchu Bożym i musi być służbą. I musi być służbą. Bardzo istotne. I jak popatrzymy na tych, którzy to robili wówczas, tych, których wybrał Pan Jezus, to powiemy, że tak było. Nie mówiąc już o samym Panu Jezusie, który jest wzorem. Ale do tego za chwilę wrócimy. Bo sprawa następna. Tak kapłaństwo, które wówczas było, nawiązywało, i w greckim języku tu też się znajduje takie słowo, do kapłaństwa Aarona. Pisząc i nazywając Aarona, znowu z grecka, archireus, czyli być pierwszym kapłanem. I tu znowu kierunek, który wskazuje, jak popatrzeć na to kapłaństwo w kontekście tej służby. Na pewno inaczej niż teraz wykształtowało się to kapłaństwo w chrześcijaństwie, które mówi, że jest naśladowcą Jezusa. Że jest naśladowcą tego, co Jezus przekazał, co Pismo Święte przekazuje. I co też wiemy? Szczególnie ten przyrostek, przedrostek, arcy, bardzo mocno się uwidoczniał wraz z czasem, coraz bardziej. Bo po pierwsze, kapłaństwo współczesne, te z kościołów nominalnych, przyporządkowało sobie nie służebność, tylko z biegiem czasu coraz bardziej nadrzędność. Przyporządkowało sobie rolę właśnie, czy swoją? No wiemy, że nie. Nie swoją rolę. A mało tego, ponieważ w pewnym momencie zaczęło brakować tych zwykłych nazw dotyczących hierarchizacji, no to dodano nowe stopnie, i w których najpierw był zwykły stopień, potem był arcy, a potem jeszcze nad jakiś i tak dalej. Po to, żeby nie służyć, tylko panować. A więc znowu, jasne, że to na takim kapłaństwie nie możemy się opierać. I że tamto kapłaństwo nie jest tym przesłaniem z kapłaństwa z Pisma Świętego. Też oczywiste. Ale patrząc dalej, na pewnych rzeczach możemy się oprzeć i powinniśmy, które Nowy Testament sygnalizuje i które no, nawiązuje do kapłaństwa Starego Testamentu, które występowały już wtedy tylko wokół społeczności i wyznania Chrystusowego. Zauważyłem mianowicie, że w związku z kapłaństwem tutaj, jak popatrzymy, można było wyodrębnić jakby trzy punkty spojrzenia na to kapłaństwo. Bo niby to samo słowo jest użyte, ale w nieco innych formach. Otwórzmy sobie list do Żydów. I w liście do Żydów w 7 rozdziale znajdujemy tam taki kolejny wątek. 7 rozdział, wersety 11 i 24. Tylko wybieram, dlatego żeby wskazać na tam różne określenia. A czy to była li doskonałość przez kapłaństwo lewickie, gdyż za niego wydany jest zakon ludowi, jakaż tego jeszcze była potrzeba, aby inszy kapłan porządku Melchizedekowego powstał, a nie był według porządku Aaronowego mianowany. No to znowu, co znamy, ale tak jakby porządkujące nam. No to jeżeli się mamy wzorować na kapłaństwie, to na którym? Tu są dwa kapłaństwa. Czy na obydwu? Aaronowe i Melchizedeka. No to od razu się tu nasuwa pytanie, no dobrze, ale które w tym momencie jest bardziej obowiązujące? No bo jeżeli popatrzymy sobie do zapisu ze Starego Testamentu i w Nowym Testamencie, to które kapłaństwo jest wyższe? Melchizedeka czy Aarona? Lewickie. Melchizedeka. A po czym to tak możemy stwierdzić?
Był kapłan błogosławiący.
Błogosławiący, teraz. To jest bardzo istotne. I druga rzecz, jeszcze co? A jak się Abraham zachował wobec Melchizedeka? Dał mu daninę. Pokazał wyższość. I mamy zapis, że kapłaństwo Melchizedekowego jest wyższe. I teraz pytanie, czy my sobie teraz już tu możemy przyporządkować kapłaństwo Melchizedeka, jeżeli chcemy się wzorować na kapłaństwie Melchizedeka? Dlaczego się tu uśmiecham? No, oczywiście kwestia właśnie co w którym momencie.
Melchizedek nie składał tego typu.
Tak, nie składał ofiar, tak? To już był brak.
Natomiast Aaron jako najwyższy kapłan, arcykapłan, on składał ofiary w dniu pojednania. Jeśli dzień pojednania symbolizuje wiek Ewangelii, to symbolizuje ten czas, gdzie składamy ze siebie, ze swojego usprawiedliwionego człowieczeństwa ofiary na ołtarzu przed Panem Bogiem. A Bóg przyjmuje te ofiary, bo w Księdze Mojżeszowej też jest napisane, Bóg do kapłanów izraelskich, do Izraela powiedział, poświęćcie się, a ja Pan poświęcający was. Dlatego kapłan według porządku Aaronowego występuje przez cały wiek Ewangelii w czasie ofiarniczym. I on wskazuje na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz Pan Jezus Chrystus indywidualnie, jako Jezus, zakończył swoje ofiarowanie, ale nie zakończył ofiary za grzech. Ona będzie zakończona, gdy kapłaństwo aaronowe ustanie, a ustanie z chwilą, gdy Kościół zostanie zabrany poza północą. Ten czas będzie innego rodzaju kapłaństwo. Kapłaństwo błogosławiące. To już będzie działalność, spoza której zasłoni. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję bratu. Wręczył mnie brat i wskazał na inny czas działania kapłaństwa aaronowego, jeżeli chcemy to na to symbolicznie popatrzeć, i kapłaństwa melchizedekowego. I kapłaństwa aaronowego, które nawiązuje do tego pomazania, które pokazane jest na najwyższym kapłanie, który jest ten olej, gdzie jest poświęcenie, od której części się zaczyna? Głośno, głośno. Od głowy. Od głowy. A ta głowa co reprezentuje? Reprezentuje Jezusa Chrystusa. I dopiero stąd spływa na pozostałych, których reprezentuje Kościół. Na pozostałych członków wieku Ewangelii. Kapłaństwo aaronowe jest związane z wiekiem Ewangelii. Natomiast kapłaństwo Melchizedekowe wyższe, no bo jest wyższe, bo jest dotyczące przyszłych wieków, wspanialsze i już błogosławiące ze strony Chrystusa i Kościoła dla ludzkości. I ono zawiera w sobie dwa elementy. Jakie? To też myślę, że wiemy. I kapłańskość, i królewskość. Dwa elementy, które się przewijają cały czas przez Biblię, przez Słowo Boże. I właśnie w Melchizedeku tam jest zaznaczone, zasygnalizowane w Mojżeszowych po raz pierwszy. Zachariasz o tym pisze, Psalm 110 o tym pisze, gdzie pokazane jest to zgromadzenie w jednym. Kapłaństwo i królestwo. Nawiasem mówiąc, co było wielkim problemem i jest do dzisiaj Izraelitów. Bo oni cały czas oczekiwali króla, kapłana, takim dosłownym tego słowa znaczeniu. I nawet ten to związane z pokazaniem w proroctwie Zachariasza, gdzie jest i król, i kapłan, przejmuje funkcję królewską, no nie było dla nich wystarczająco zrozumiałe i z tego prawdopodobnie wynika także, że w pewnym momencie kapłaństwo izraelskie przejęło ten element władzy, jakby zastąpiło króla i poszło w niewłaściwym kierunku. Ale to taki wątek trochę poboczny. Zatem tu już mamy dużo zasygnalizowane. Następna rzecz, którą jak poczytamy tutaj, to zobaczymy właśnie wracając jeszcze do tego słowa. I w 24 i tutaj mamy cały czas użyte, są takie słowa związane z kapłaństwem. I tu w 24 wersecie też jest, ale ten na wieki zostaje wieczne ma kapłaństwo. Gdzie nawiązuje do kapłaństwa melchizedekowego, które jest kapłaństwem bez końca, wiecznym, następnym. I co ciekawe, tutaj jest użyte słowo w odmianie, gdzie nie to kapłaństwo jest pewną cechą. To jest pewna cecha przyporządkowana społeczności, przyporządkowana Melchizedekowi i przyporządkowana Aaronowi. I to jest jedna rzecz, która niejako podpowiada, co nas poświęconych powinno charakteryzować. To kapłaństwo powinniśmy sobie próbować wyrobić jako być może tą cechę charakteru. To taki następny sygnał. Kolejny. I to teraz tą cechę charakteru, którą należy wypracowywać już teraz w wieku Ewangelii. Ale następny element. Natomiast w 5 wersecie niby podobnie to brzmi, a ci, którzy są z synów Lewiego, urząd kapłański przyjmujący rozkazanie mają, aby brali dziesięcinę od ludu według zakonu, to jest od braci swoich, choć wyszli z biód Abrahama. Nawiązujący do kapłaństwa Lewiego. I mamy napisane o urzędzie kapłańskim, ale dlatego, że jest tam użyta inna forma. Forma słowa hierateje, która rzeczywiście dotyczy funkcji kapłańskiej. Czyli dotyczy pewnej czynności, pewnego postępowania. Nie tylko cech charakteru, ale pewnego postępowania. Czyli podpowiadające, że także jeżeli to nawiązanie jest do lewickiego, arońskiego kapłaństwa, to pewne zobowiązanie, wyczynienie pewnych funkcji nas dotyczy teraz i tutaj też, w wieku Ewangelii. O tym też sobie wspomnimy. No i jeszcze inne miejsce, które Tu możemy popatrzeć z Ewangelii Świętego Łukasza, pierwszy rozdział 9 wersetu. No, też może zacytujmy, gdzie znowu jeszcze inna forma jest użyta. Bo to niejako pokazuje, jak czasami to, co jest, bo jest to rzecz prosta z jednej strony, ale jak Pan Bóg wielostronnie na to patrzy. Jest użyte określenie hierateuma, gdzie dotyczy to takiej sytuacji, takiego zapisu, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego przypadł na nim los, aby kadził wszedłszy do kościoła pańskiego. Wiemy, że kapłanami pełniącymi posługę w świątyni byli cały czas, czy nie? No nie. Oni mieli swój tydzień posługi kapłańskiej. Ale o co tutaj chodzi? Ale tutaj chodzi, przez to, że samą posługę pełnili przez określony czas w świątyni, wcale nie znaczyło, że oni nie są częścią społeczności kapłańskiej. Cały czas są częścią społeczności kapłańskiej. I to jakby pokazywało, że obowiązek tych, którzy starają się być kapłanami, jest zarówno na przykład tu i teraz, podczas nabożeństw, podczas społeczności, ale także poprzez swoje postępowanie na zewnątrz, co często mówimy. Poprzez dawanie świadectwa. Bo Pan Jezus powiedział, jeżeli to kapłaństwo dotyczy nas w wieku Ewangelii, to Pan Jezus powiedział, żeby go naśladować. On jako głowa, tak jak tu było powiedziane, zaczął realizację tego kapłaństwa poprzez swoje ofiarowanie na początku wieku Ewangelii, a skończone zostanie, aż zostanie zebrany ostatni członek. Czyli wszyscy w dalszym ciągu muszą, naśladowawszy go, pamiętać, że jeżeli chcą, to są częścią społeczności i to w różnych sytuacjach i w różnych miejscach. Na co jeszcze można zobaczyć, zwrócić uwagę? Oczywiście tych aspektów, jak zacząłem patrzeć, powiem, że taki ogrom, taka szerokość tego jest. I czym dalej brnąłem w to, to dochodziłem do wniosku, że tak niewiele wiem. Tak niewiele jeszcze rozumiem z tego, co Pan Bóg stara się przekazać. No, popatrzyłem i można popatrzeć to w ten sposób. No dobrze. Ci kapłani, jeżeli to mówimy o kapłaństwie lewickim, opierającym się na kapłaństwie aaronowym, no to coś robili. Więc co oni robili? Jakie mieli zadania? No, na przykład z zapisu 1 Samuelowej znajdujemy, że mieli opiekować się Arką Przymierza. My mamy napisane, że mieli za zadanie zgromadzać w innym miejscu wiernych do domu Pana Boga. Ale mieli także robić to, do czego bardzo często się tylko ogranicza współczesne kapłaństwo, przewodniczyć w nabożeństwach poświęconych Panu Bogu. Ale także mieli za zadanie, jak pisze, to już znajdujemy w przekazaniu trzeciej Mojżeszowej, w 23 rozdziale, jak sobie tam przeczytamy, nie będę czytał tych wszystkich wersetów, bo jest tego dużo, to także przewodniczyli w obchodach świąt, które dotyczyło Izraela. Przewodniczyli w kontaktach i przekazywanie to, co nam się najbardziej kojarzy, ofiar i darów od wiernych do Pana Boga i błogosławieństwa ze strony Pana Boga w stosunku do Izraela. I ta funkcja, o której tutaj brat wspomniał, właśnie jest jeszcze ta funkcja i to pytanie, jak się możemy nauczyć na tamtym, takim codziennym życiu. Bo to, co tutaj mówiliśmy, to dotyczyło Dnia Pojednania, który wyobrażał wiek Ewangelii. Oni, poza tym ci kapłani w tym właśnie życiu także zajmowali się namaszczaniem, oczyszczaniem, szczególnie z chorób skóry, z trądu, oczyszczaniem kobiet po porodach. Wiele z tych funkcji, tak na dzisiaj, to byłoby trudne do zrealizowania. No, ale można byłoby się choćby tak ideowo, główną myślą zastanowić, co to by podpowiadało? Czym tu mógłby się lud pański, jeżeli chce być tą częścią tego kapłaństwa, zajmować? No na pewno tym, co jest związane z przesłaniem Pana Boga. Jeżeli tu coś chcemy widzieć. Pielęgnacją tego, co jest przez Pana Boga dane. Przesłania nauki głównej. I to jest bardzo ważne. Czasami sobie nie zdajemy sprawy, będąc pod wpływem ciśnienia z zewnątrz i pod wpływem tego, co dociera do nas przez różne informacje. Jak ważne jest, żeby była ciągłość przekazania nauki, spójność. Przesłania, które jest dane, które łączy naszą społeczność. Społeczność, która właśnie, jak było wspomniane, brat Staszek wspomniał, właśnie wiarą. Sposobem wiary, sposobem rozumienia, sposobem oddania swojego życia, chęci służenia Panu Bogu ma się wykazać. Ma to pobudzać do wspólnego spotykania się, do wspólnego zgromadzania się. To jest oczywiste. To nam się wydaje normalne. No, przewodniczenie w nabożeństwach. I tu mamy jakby w sposób zorganizowany trochę na wzór jakby tego, co w kapłaństwie było pokazane. Aczkolwiek tu trzeba uważać na to przewodniczenie, żeby to przewodniczenie nie było w tym sensie, gdzie jest składany nacisk na arcy, tylko na służebność. Bo to jest dane tylko pewnej części społeczności, którą braterstwo wybierają ze siebie. Ale to nie znaczy, że wszyscy przestają być kapłaństwem. Tylko to jest tak jak w przypadku kapłaństwa, ten ktoś służy tutaj, tak jak ma jakąś posługę kapłan wchodząc do przybytku, a przez to wszyscy i tak są częścią tego kapłaństwa. Oczyszczenie to chyba budowanie, badanie, trwanie nad własnym charakterem, nad tym, nad czystością nauki, nad pomocą społeczności. Bo i z naleciałości tych zewnętrznych, być może tych chorób, tych słabości, ale być może także z tego, o czym święty Jakub pisze, jeżeli ktoś chory jest duchowo, to żeby takiemu też wspomóc. Powiem, że najtrudniej tak na wprost zinterpretować byłoby i nie potrafię do końca powiedzieć, czy można się czegoś nauczyć odnośnie czy oczyszczenia kobiet po porodach. Pozostawiam braterstwu, pomyślcie, czy to się w jakiś sposób może kojarzyć z podpowiedzią, która nas może wspólnie budować. Idąc dalej, drugą grupą posługi, jaką znajdziemy, to jest posługa słowa, która jest kapłanom była przypoczątkowana. W jaki sposób ta posługa się różnie się objawiała? W ogóle posługa ludowi. Bo były to odpowiedzi na pytania ludzi. I to różnie było robione, bo pamiętamy, że przy użyciu efodu, przy użyciu urim i tumim, i przy użyciu słowa rozwiązywanie problemów społeczności. Próba spośród tych, którzy rozumieją, tych, którzy mają doświadczenie w danej kwestii, jakichś problemów życiowych, problemów ze Słowa Bożego, pomocy innym. Posługa Słowem. I nie, to nie tylko tak, że posługa Słowem to jest tu tylko z zamównicy. Posługa Słowem to jest, jeżeli się witamy. Posługa Słowem, jeżeli komuś trzeba pomóc. Posługa Słowem jest, jeżeli komuś trzeba dodać otuchę. Ale jeżeli się spotykamy także na gruncie prywatnym, to spotykamy się nie jak obcy z obcym, tylko jak brat z bratem. Jak jeden, który chce pomóc drugiemu. Bo to słowo to powinno wypływać z nas, z wnętrza. Bo jest powiedziane, że każdy z nas takim jest, jakim jest w sercu swoim. I z obfitości serca usta mówią. Banał, wydaje się, ale to w życiu codziennym się pokazuje. W prostych sprawach. To, co czasami my mówimy na kursach młodzieżowych, zwracając młodym na to, żeby bronili się przed złymi słowami. A nam się starszym też zdarza. Bijemy młotkiem, uderzymy w palec. To ważne, jakie nam się pierwsze słowo wymknie. Z obfitości serca usta mówią. Nawet jak pracujemy nad sobą całe życie, to jednak jak gdzieś tam jest ta drobne niedopatrzenie, to nam się może wyrwać nie to słowo. I to też jest posługa słowem. Bo ja powiem jako młody człowiek, brat starszy zaczął opowiadać w ferworze, no i w pewnym momencie też mu się tam takie słówko, nie brzydkie, ale które w naszej społeczności no, raczej rzadko występuje, wyrwało. I ja powiem, to popatrzyłem, ale to ten brat też jest człowiekiem, to fajnie. Mogę się z nim dogadać. Dobrze, jeżeli być może usprawiedliwimy to. Ale gorzej, jeżeli takie coś nas zgorszy. Ale właśnie, z usprawiedliwieniem też trzeba ostrożniej i żeby nie usprawiedliwiać siebie. I nie wiem, czy czasami, jak powiemy nie to brzydkie słówko przy uderzeniu się w palec za jakiś inny wtręt, czy to też jest dobrze. Bo ktoś inny powie inne słowo, które brzydko nic nie znaczy. Ale być może intencja jest ta sama. Jest to zamiast tego przekleństwa. Ale czasami się to powie, bo jeżeli się uderzymy w palec, no to jeżeli powiemy, no to jesteś fajtłapa. No to jeszcze nie. To już wiadomo wtedy, że intencja jest raczej dobra. Jeżeli sam o sobie powiem, że jestem fajtłapa. Ale to tak przy okazji. No i sprawa następna. Co robili kapłani, a z biegiem czasu potem zanikało? Odczytywanie słowa podczas świąt. Odczytywanie słowa dla wiary. I ta idea, która istnieje, czytania Pisma Świętego, czytania Tory, z tej idei też byśmy się musieli i mogli dużo uczyć. Bo takie zorganizowane czytanie, na przykład w cyklu całorocznym, zmusza nas do tego, żeby się zapoznawać z tym słowem. Dla nich wówczas to było ważne, bo nie każdy umiał czytać, nie każdy miał zwoje. Zwoje były w świątyni, zwoje były dane tylko wybranym, ale oni tym słowem się dzielili i uczyli, i przekazywali to, co uczy Słowo Boże, co przekazuje Pan Bóg. Co oni jeszcze robili przy posłudze słowa? Ano, starali się odnowić przymierze i przy okazji ogłaszać prawo. Bardzo ważne. Przymierze związane z kontaktem z Bogiem i ogłaszanie prawa związane z postępowaniem. Bo jedno i drugie jest potrzebne do społeczności z Panem Bogiem. I sędziowali. Rozsądzali. To rozsądzanie też w kontekście Nowego Testamentu podpowiada, żeby rozsądzać najpierw samego siebie. a potem rozsądzać, a właściwie pomagać, jeżeli ktoś upada, drugim. I robili coś, czego chyba my nie będziemy robić. Redagowali prawo, Słowo Boże, bo spisali to. My to już mamy dane. I jeszcze uzupełnienie do jednego spojrzenia. Jeżeli patrzymy na dzień pojednania, to mamy tu na wizji, jak było wspomniane, Jezusa Chrystusa. Mamy Pana, Zbawiciela jako ofiarę, który spełnia właśnie to, co w dniu pojednania jest związane z, właśnie jak jest mówione, z pojednaniem między Bogiem i człowiekiem. I w drugą stronę z błogosławieństwem ze strony Pana Boga w stosunku do Izraela. Jak popatrzymy sobie, to znaczy to jest ta podstawowa rola, którą tu już to brat Józef poruszył, patrząc na to kapłaństwo związane z dniem pojednania. To zwróćmy jeszcze uwagę, jak nam dobrze podpowiada to, co znowu wszyscy mówimy. Spojrzenie na Pana Jezusa. Bo On jest tym, który, tak jak Aaron został powołany przez Boga, tak jak Aaron stawił się wobec Pana Boga za ludźmi, tak jak Aaron składał, tak On złożył ofiarę za grzechy, oczywiście zakres tego Aaronowego, które tylko przedstawiało coś kapłaństwa i składania ofiar, był niewielki w porównaniu z tym, co zrobił Pan Jezus. I mało tego, i w Panu Jezusie także jest pokazane kapłaństwo Melchizedekowe. Bo Jezus był kapłanem doskonałym, świętym, aczkolwiek, właśnie zwrócił uwagę na jedną rzecz, nie był de facto kapłanem z pokolenia Lewiego. Ale sam pokazał zmianę funkcji kapłaństwa wraz z złożeniem jego ofiary. Jego jako pośrednika Nowego Przymierza. I tu patrząc właśnie na niego, możemy wśród tych różnych podpowiedzi na jego postępowanie, na postępowanie także tych, którzy go naśladowali, znaleźć także nasze podpowiedzi, jak myśmy powinni postępować. To, co codziennie, coś mówimy bardzo często, czasami. I jeszcze kolejne spojrzenie na to kapłaństwo, na które można popatrzeć inaczej, bo tych aspektów jest wiele. I wymogów, jak jest powiedziane, jest też wiele. Gdy otworzymy sobie, wracając do Starego Testamentu, zapis z proroctwa Ezechiela, z 44 rozdziału, to choćby przeczytajmy i przypomnijmy sobie, jakie obowiązki, jakie rzeczy, jakie cechy powinny charakteryzować kapłana. 15 werset i dalej. Proroctwa Ezechiela. Lecz kapłani z Lewitów, synowie Sadokowi, którzy trzymali straż nad świątnicą moją, gdy się obłądzili synowie Izraelscy ode mnie, ci przystąpią do mnie, aby mi służyli i staną przed twarzą moją, aby mi ofiarowali tłustość i krew panujący Pan. Ci wchodzić będą do świątnicy mojej, ci też przystąpią do stołu mego, aby służyli i straż moją trzymali. A gdy będą mieli wchodzić do bramy sieni wewnętrznej, wtedy się obleką w szaty lniane, a nie wezmą na nie nic wełnianego. Gdy służyć będą w bramach sieni wewnętrznej i zewnętrznej. Czapki lniane będą mieli na głowach swoich i ubiory płócienne będą na biodrach ich i nie będą się przepasać niczym, co by podczyniło. A gdy wychodzić będą do sieni zewnętrznej, do sieni mówię zewnętrznej i do ludu, zewleką szaty swe, w których służyli, a położą je w komorach świątnicy i obleką się w inne szaty, a nie będą poświęcali ludu szatami swymi. Głowy też swojej nie będą golili, ani włosów zapuszczać, ale je równo przystrzygać będą na głowach swoich. Wina też nie będzie pił żaden kapłan, gdy będzie miał chodzić do sieni wewnętrznej. Wdowy też i porzucone nie będą sobie pojmować za żony, ale panny z nasienia domów izraelskiego albo wdowę, która by pozostała wdową po kapłanie pojmować będą. A ludu mego uczyć będą różności między rzeczą świętą i nieświętą rozróżniania. Między nieczystym i czystym ich uczą różności. A gdy będzie jakiś spór, oni się niech stawią do rozsądzenia. A według sądów moich rozsądzą go. Praw też moich i ustaw moich we wszystkich uroczystych świętach strzec będą, a sabaty moje będą święcać. Do umarłego też człowieka nie wnijdzie kapłan, aby się nie zmazał, chyba do ojca i do matki, i do syna, i do córki, i do brata, i do siostry, która by jeszcze nie była z mężem, przy tych się może zmazać. A po oczyszczeniu jego 7 dni naliczą mu. W ten dzień, którego wnijdzie do świątnicy, do sieni wewnętrznej, aby służył w świątnicy, uczyni ofiarę za grzech swój, mówi panujący Pan. A miasto dziedzictwa ich, jam ich jest dziedzictwem ich. Przetoż osiadłości nie dawajcie im w Izraelu. Jam jest osiadłością ich. Ofiarę śniedną i ofiarę za grzech i za występek to nieść będą, także wszelka rzecz ofiarowana Panu Bogu w Izraelu będzie. Także i najprzedniejsze rzeczy wszystkich, pierwocin ze wszystkiego i każda ofiara podnoszenia wszystkich rzeczy ze wszystkich ofiar waszych kapłańska będzie. Pierwiastki też ciast waszych dawacie kapłanowi, aby włożył błogosławieństwo na dom twój. Żadnego ścierwa i rozszarpanego od zwierzęcia, nie od ptactwa, nie zbyt ląd kapłani jeść nie będą. Wymogów cech bardzo dużo. Bardzo dużo związanych z doskonałością, jaką powinien prezentować kapłan. Doskonałością wewnętrzną, o której wspominaliśmy, takiej cielesną, ale doskonałością także duchową. Z czystością. Z jasnością spojrzenia, którego nawet nie zakłócać spożywanie alkoholu. Związaną z takimi sprawami życia codziennego, jak wybór małżonki. Czy zakaz kontaktu z umarłymi. Czy jak gdzie indziej wiemy, także zakres wieku. I gdy tak z kolei na to się popatrzy, nie dam tu odpowiedzi. W jaki sposób i co tu wzorować? Jest znowu ogrom spojrzenia. Jeżeli to jeszcze nałożymy sobie na to faktycznie, co dotyczy dnia pojednania. To, co dotyczy umiejscowienia teraz działania kapłanów i kapłaństwa w dniu pojednania związanego z Chrystusem, ale także i z Kościołem, z naśladowcami Jezusa Chrystusa. Tu w wieku Ewangelii, w dniu pojednania. Z umiejscowienia takiego wzorowanego właśnie na cieniach przybytku, bo to też jeszcze nad tym musimy sobie się tam zastanowić, co w tej chwili jest to niemożliwe, żeby się zgłębić, ale to sygnalizuje z całą pokorą mówiąc, jak najmniej wiem i nie potrafię na to odpowiedzieć w pełni. Izrael, lewici, kapłani i wśród kapłaństwa jeszcze Aaron i jego synowie. Ta jedna struktura. I obóz, ogrodzenie, dziedziniec, miejsce święte i miejsce najświętsze. I te wymogi nakładając i próbując zsynchronizować. I to wymaga dalszego zastanawiania. I wybaczą braterstwo, jeżeli nie odpowiem na te pytania, bo patrząc na to, stwierdziłem, że to jest taki ogrom tego wszystkiego, że jak uda mi się kiedyś, jak Pan pozwoli, i zrozumiem znowu cząstkę z tego wszystkiego, jak to synchronizować i odpowiedzieć, może kiedyś razem podzielimy się tym. A teraz bym do braterstwa tylko apelował, jeżeli macie jakąś ochotę nad tym pomyśleć, jeżeli macie nad tym ochotę jakąś pozastanawiać się i podpowiadać i zrozumieć znowu cząstkę i podzielić się z innymi, służyć taką rolą kapłaństwa, to zróbcie to. Bo jak pisze święty Piotr w swoim pierwszym liście i w drugim rozdziale, to pisze tak, w wersetach 5, 9: I wy budujcie się w kapłaństwo święte ku ofiarowaniu ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wy jesteście królewskim kapłaństwem. I na nas, na was, na tych wszystkich, którzy chcą i pragną się znaleźć w tym królewskim kapłaństwie, jest obowiązek zgłębiania tego, co jest z tym związane, ale o wiele, wiele większe obietnice i nagrody, które z tym są związane. I aby spełnianie tego obowiązku i dociekanie tego kapłaństwa i realizowanie tego kapłaństwa nam towarzyszyło każdodziennie, ponieważ przynależność do klasy kapłańskiej to i przywilej, chyba nawet bardziej przywilej niż praca i obowiązek, ale i praca. I życzę, abyśmy to wszyscy umieli spełnić jak najlepiej. Sam też pragnąłbym chociaż trochę się do tego przysłużyć. Amen.